Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Dzień publicznego wyznania wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii. Jak świętują ją Rzym, Polska, Hiszpania? To pytanie obszernie podejmiemy w części informacyjnej. Następnie audycja z historii polskiej dyplomacji przy Watykanie przypomni starania ambasadora Pape o utrwalenie polskiego śladu w Rzymie. Na magazyn w Boże Ciało zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. Zgromadzenie wspólnoty, kroczenie wraz z Panem oraz oddanie Mu czci – te trzy wymiary dzisiejszej uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ukazał Benedykt XVI w homilii wygłoszonej na rzymskim Lateranie. Choć we Włoszech Boże Ciało przeniesione jest na najbliższą niedzielę, w Watykanie uroczystość obchodzona jest podobnie jak w Polsce dzisiaj. Zgodnie z tradycją papież przewodniczy przed Bazyliką Świętego Jana na Lateranie mszy z procesją eucharystyczną do Bazyliki Matki Bożej Większej.
W homilii Ojciec Święty wskazał w pierwszym rzędzie na jednoczący wymiar Najświętszego Sakramentu, który od początków Kościoła gromadzi różnych ludzi, tworząc z nich jedność, przezwyciężającą wszelkie partykularyzmy. Na tym właśnie polegała najgłębsza w dziejach ludzkości chrześcijańska rewolucja. Eucharystia jest zarazem aktem publicznym, nie mającym w sobie nic ezoterycznego czy wyłączającego.
Drugim elementem dzisiejszej uroczystości jest procesja, symboliczne kroczenie za Panem. Jak wskazał papież, wyraża ona uzdrawiającą moc Eucharystii, będącej także pokarmem na pielgrzymim szlaku życia. Ojciec Święty zastrzegł jednak, że trzeba jednocześnie wiedzieć, dokąd iść. Nie wystarczą same postępy na drodze. Należy zdawać sobie sprawę, że kierunek wskazuje Chrystus, który sam jest drogą.
Trzecim wreszcie elementem obchodów Bożego Ciała jest adoracja. Paść na kolana przed Bogiem obecnym w Eucharystii oznacza wyznanie wolności, stwierdził Benedykt XVI. Kto składa hołd Jezusowi, ten nie musi kłaniać się żadnej ziemskiej potędze. Co więcej, w Eucharystii adorujemy Tego, który pierwszy pochylił się nad człowiekiem niczym miłosierny Samarytanin. Adoracja stoi niejako na przedłużeniu eucharystycznego zjednoczenia z Panem, który nie tylko nas nie potępia, ale wyzwala i przemienia, napełniając miłością, prawdą, pokojem i nadzieją, powiedział podczas rzymskich uroczystości Bożego Ciała Ojciec Święty.
Pomimo niesprzyjającej pogody, procesje Bożego Ciała przeszły także polskimi ulicami. W homiliach biskupi nawiązywali nie tylko do znaczenia obecności Jezusa Eucharystycznego w życiu chrześcijanina, ale poruszali też ważne kwestie społeczne. Relacja Rafała Łącznego.
Centralną procesję eucharystyczną ulicami stolicy poprowadził arcybiskup Kazimierz Nycz. Przy ostatnim ołtarzu, usytuowanym przy kościele świętej Anny, metropolita warszawski przekonywał, że procesja Bożego Ciała jest znakiem obecności Kościoła w życiu społecznym.
Jest publiczną i wspólną adoracją Chrystusa. Jest też wielkim symbolem i znakiem obecności Kościoła w życiu społecznym. Katolicy wychodzący z procesją na ulice miasta dają świadectwo o Bogu, który jest, Bogu, który umiłował nas do końca, o Bogu, który niczego nie pragnie bardziej niż zbawienia człowieka i jego szczęścia.
Arcybiskup Nycz apelował, by owej obecności Kościoła się nie obawiać.
Kościół, znak zbawienia, sakrament, nie potępia świata, ale jest posłany, by światu nieść zbawienie. Nie trzeba więc, drodzy bracia i siostry, obawiać się obecności Kościoła w życiu społecznym, w ludzkiej społeczności, także w życiu naszego państwa i narodu.
Metropolita warszawski zwrócił także uwagę, że szczególną troską Kościoła jest rodzina. Będąc sumieniem krytycznym, Kościół będzie wołał o zaplanowaną na dziesiątki lat skuteczną i sprawiedliwą politykę prorodzinną, zapowiedział arcybiskup Kazimierz Nycz. Uroczystością w Przemyślu przewodniczył arcybiskup Józef Michalik, który podkreślił, że eucharystyczna procesja jest wyrazem naszego przekonania wiary, że Bóg ma prawo do obecności w świecie.
I że my jako ludzie wyznający, otaczający Jezusa, mamy prawo do tego, żebyśmy byli obecni razem z Nim na ulicach naszych miast i wiosek, w naszym parlamencie, przy uchwalaniu ustaw, przy różnych sytuacjach, które niejednokrotnie powodują znaki zapytania albo próbują być przemyceniem własnych interesów. Etyka, moralność, Boże prawo nie może być odłączone od żadnej sytuacji życiowej.
Jak dodał przewodniczący Episkopatu, Polsce, jak również światu, potrzeba wielkiej, głębokiej wiary.
Kościołowi i Polsce i rodzinom naszym potrzeba wielkiej idei, potrzeba większej motywacji, głębszej, która uczyni wiarę głębszą i żywszą, która powie, że warto wierzyć, że wierzący człowiek nigdy nie jest sam.
Homilię przy ostatnim ołtarzu podczas procesji w Poznaniu arcybiskup Stanisław Gądecki poświęcił jedności w Kościele, społeczeństwie i Eucharystii. Jak stwierdził, Najświętszy Sakrament jest znakiem i przyczyną jedności ludu Bożego.
Nie zbuduje się żadnej wspólnoty chrześcijańskiej, jeśli nie będzie ona zakorzeniona w celebracji Najświętszej Eucharystii. Od niej trzeba rozpoczynać wszelkie wychowanie do ducha wspólnoty.
W Krakowie przy czwartym ołtarzu usytuowanym przed Bazyliką Mariacką kardynał Stanisław Dziwisz zaapelował, by nie zmieniać niepowtarzalnego charakteru miasta, utożsamianego z wartościami wyznawanymi przez polskiego papieża.
Niech ulice, którymi chodzili święci, wielcy uczeni artyści, będą wolne od parad i marszów obrażających elementarne poczucie przyzwoitości.
Kilka tysięcy osób uczestniczyło w uroczystościach Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Tarnowie. Tam biskup Wiktor Skworc mówił o znaczeniu publicznego wyznawania wiary.
W uroczystość Bożego Ciała katolicy wychodzą na ulicę. To między innymi po to, by zamanifestować swoją gotowość do uczynienia ze swego życia bezinteresownego daru, gdyż miłość Chrystusa woła, domaga się miłości naszej. Bóg zapłać wam za konkretną miłość wobec ofiar kataklizmu w Birmie. Proszę was o modlitewną solidarność z ofiarami trzęsienia ziemi w Chinach.
Szukajmy w Eucharystii źródła wiary, nadziei i miłości, zachęcał wiernych biskup Zygmunt Zimowski, który przewodniczył mszy świętej w radomskiej katedrze.
Ten dzień musi mieć wpływ na naszą codzienność, żebyśmy nie tylko raz w roku odświętnie czuli się jedną rodziną. Czujmy się tą rodziną w codzienności naszego życia, żyjąc słowami świętego Pawła, jedni drugich, brzemiona noście, nie bądźcie sobie w niczym dłużni poza wzajemną miłością.
W Częstochowie procesja eucharystyczna wyruszyła z Jasnej Góry do katedry pod wezwaniem świętej rodziny. Przy kolejnych ołtarzach modlono się m.in. o świętość dla kapłanów, a także nowe powołania, szczególnie do zakonu świętego Pawła, pierwszego pustelnika, obchodzącego w tym roku jubileusz 700-lecia zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską. Arcybiskup Stanisław Nowak prosił także o ożywienie wiary w naszej ojczyźnie oraz o mądrość dla rządzących.
Oby im się udało dobrze odpowiedzieć na ich bardzo ważne powołanie, by sprawiedliwie, by mądrze, by zaradnie gospodarzyli.
W Katowicach natomiast centralna procesja Bożego Ciała zjednoczyła cztery największe parafie działające w centrum miasta. Hasła kolejnych ołtarzy odwoływały się do tematyki programu duszpasterskiego na ten rok. Bądźmy świadkami Chrystusa w rodzinie. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Dostojne i różnokolorowe arcybractwa na procesji w Toledo, taniec paziów w Sewilli, walka grzechów z cnotami, czyli dobra ze złem, przed Najświętszym Sakramentem w Camuñas, czy przepiękne karoce w Kadyksie. To tylko przykłady bogatych tradycji związanych z uroczystością Bożego Ciała w Hiszpanii. Święto religijne łączy się ściśle z elementami świeckimi i wiekowymi zwyczajami. W 1991 roku Boże Ciało zostało oficjalnie przeniesione w Hiszpanii na niedzielę. Wywołało to jednak sprzeciw w wielu miejscowościach i w wielu zostało przewrócone. W niektórych, jak na przykład w Toledo, są teraz dwie procesje, w czwartek i w niedzielę. Z Hiszpanii mówi ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Pierwsze wiadomości o obchodach Święta Bożego Ciała w Hiszpanii pochodzą już z VI wieku, choć więcej szczegółów podają dopiero kodeksy z wieku XI. W roku 1301 Boże Ciało zostaje wprowadzone w diecezji Tarragony jako święto obowiązujące, kilka lat wcześniej, zanim papież Jan XXII ustanowił je dla całego Kościoła. Celebracja Bożego Ciała szybko rozprzestrzeniła się po całej Hiszpanii, dostosowując się do lokalnych zwyczajów i tradycji. W niektórych miejscowościach nabrała dużych wymiarów, łącząc tradycje religijne ze świeckimi. Szczególnie teatralnego charakteru nabrały procesje w XVII wieku. Oprócz czci Najświętszego Sakramentu przedstawiały sceny walki dobra ze złem, postacie świętych oraz sceny z życia Jezusa. Od samego początku rady miejskie odgrywały istotną rolę w przygotowaniu Bożego Ciała. Przyznawano na nie specjalne sumy oraz różne przywileje. Z biegiem czasu procesje ubogacały się nie tylko o kolejne elementy religijne, ale także o świeckie, jak na przykład karoce, tancerze, pazie czy bractwa rzemieślników. Jedna z najsłynniejszych procesji ma miejsce w Toledo. Szczególnego znaczenia nabrało od chwili, kiedy miasto stało się siedzibą prymasa Hiszpanii. Kilka dni przed świętem mieszkańcy zaczynają przeozdabiać ulice, którymi przejdzie procesja oraz katedrę. Na balkonach pojawiają się różnokolorowe gobeliny, kobierce, jedwabne zasłony, proporce i flagi. Ulicę przykrywa rodzaj muślinowego baldachimu. Zewsząd dolatuje zapach rumianku, rozmarynu czy mięty, które mieszkańcy umieszczają wzdłuż trasy procesji. Z kolei katedra przystraja się na te dni w przepiękne XVII-wieczne flamandzkie arrasy. W przeddzień święta poszczególne arcybractwa przyjmują nowych członków oraz wręczają medale osobom zasłużonym. Na ulicę wychodzą grupy muzyków, którzy zachęcają do wzięcia udziału w uroczystościach. Około 23:00 szlakiem procesji przechodzi specjalna grupa, która sprawdza laską o wymiarach monstrancji, czy przypadkiem nie ma żadnych przeszkód. Centrum procesji Bożego Ciała stanowi XVI-wieczna bezcenna monstrancja wykonana z polecenia kardynała Cisnerosa, którą można zobaczyć w skarbcu katedry w Toledo. Do wykonania blisko 3-metrowej monstrancji użyto ponad 180 kg srebra i 20 kg złota, nie licząc drogocennych kamieni. Podczas procesji wieziona jest na specjalnie przygotowanej podstawie. Wielogodzinna procesja jest nie tylko wyrazem wiary, ale jest także przypomnieniem chrześcijańskich korzeni Hiszpanii. Jest to szczególnie widoczne w Toledo, mieście trzech kultur – chrześcijańskiej, żydowskiej i arabskiej. Świętowanie Bożego Ciała nie kończy się wraz z procesją. Lokalne rady miejskie zwykle organizują koncerty i zabawy ludowe, które trwają do późnych godzin nocnych. W przypadku Granady cały tydzień. Dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Utrwalić polski ślad. W poprzednich odcinkach wspominaliśmy nieraz o opiniach watykańskich dotyczących wątpliwości co do wiarygodności i reprezentatywności rządu polskiego na emigracji, wynikających z jego braku spójnego planu działania, a przede wszystkim z wewnętrznego rozbicia. Oczywiście ambasador Pape doskonale zdawał sobie z tego wszystkiego sprawę, gdyż nieraz z dużym rozgoryczeniem pisał do Londynu, że wewnętrzne spory polskiej emigracji nie pozostają niezauważone w Watykanie. A z drugiej strony, że polska emigracja za mało wagi przywiązuje do Kościoła katolickiego i Stolicy Apostolskiej. On sam w liście do ministra spraw zagranicznych Mieczysława Sokołowskiego z 3 czerwca 1953 roku przyrównywał sytuację emigracji do stanu wegetacyjnego trwania, w którym nie ma sił na efektywną pracę i brakuje środków. Chyba specjalnym pocieszeniem dla polskiego dyplomaty nie było nawet nadanie mu przez prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie Augusta Zaleskiego wielkiej wstęgi Orderu Odrodzenia Polski, który w związku z tym wystosował specjalny list do ambasadora przy Watykanie 28 kwietnia 1953 roku. Przytoczymy tu fragment tego dokumentu, bowiem bardzo dobrze oddaje on nastroje panujące na emigracji, będące także udziałem pracowników jedynej pełnoprawnej placówki dyplomatycznej rządu polskiego na uchodźstwie. August Zaleski, przedwojenny wieloletni minister spraw zagranicznych, pisał między innymi: jako zawodowy dyplomata zdaję sobie dokładnie sprawę z wielkich trudności, z jakimi pan ambasador musi walczyć na tak odpowiedzialnej i ważnej placówce, jaką jest ambasada przy Stolicy Apostolskiej. Nie tylko niebywale trudne położenie, w jakim znalazła się Polska, a z nią nasza służba dyplomatyczna, ale i bezprzykładnie ciężka sytuacja finansowa dają się specjalnie odczuwać na placówkach zagranicznych. Niestety, sytuacja nasza jest obecnie taka, że jedyną możliwą polityką jest dla nas przetrwanie do tej chwili, gdy położenie międzynarodowe dojrzeje do tego stanu, abyśmy mogli się włączyć do jego biegu z pożytkiem dla naszej sprawy. Nikt lepiej ode mnie nie zdaje sobie sprawy z trudności i poświęceń, jakich wymaga służba dla państwa w tych ciężkich warunkach. Pan, panie ambasadorze, daje przykład zrozumienia tej sytuacji i wytrwałości w pracy w tych ciężkich warunkach. W tym klimacie swoistej pracy i zaangażowania wbrew nadziei, ambasador Pape część swoich sił poświęcił na utrwalenie w Rzymie polskiego śladu. I tak w czerwcu 1953 roku z jego inicjatywy została umieszczona w Watykanie, na drugim piętrze hospicjum świętej Marty, tablica pamiątkowa z łacińskim napisem informująca o tym, że w latach 1940-1944 znajdowała się tam ambasada polska przy Stolicy Apostolskiej. Idea ta spotkała się z dużym wsparciem sekretariatu stanu, a zwłaszcza monsignore Montiniego. Oczywiście zgodę na jej wmurowanie musiał dać także ówczesny gubernator państwa miasta Watykan, kardynał Nicola Canali. W notatce ambasadora Pape ze spotkania z podsekretarzem stanu monsignorem Montinim, które odbyło się 16 lipca 1953 roku, znajdujemy wzmianki o innych inicjatywach polskiego dyplomaty. Otóż rozmowa dotyczyła m.in. koncepcji obchodów tysiąclecia chrztu Polski. Zainteresował się nimi osobiście Pius XII, który zdecydował się udzielić swojego poparcia komitetowi organizacyjnemu tych obchodów, na czele których stał arcybiskup Józef Gawlina. Monsignore Montini, pisał dalej Pape, pytał mnie przy sposobności o pamiątki polskie w Rzymie i robił sobie zapiski na temat świętego Wojciecha, Stanisława, Kazimierza, Stanisława Kostki i Andrzeja Boboli. Przy sposobności zapowiedziałem Montiniemu wniesienie petycji w sprawie przyznania Polsce kaplicy Matki Bożej Królowej Polski w podziemiach Bazyliki Świętego Piotra. Rzeczywiście, w dokumentach ambasady znajduje się kopia tej petycji, napisanej przez ambasadora po łacinie z datą 3 maja 1953 roku. Została ona jednak dostarczona papieżowi dopiero w sierpniu, po tym, jak swój podpis pod nią złożył także arcybiskup Józef Gawlina. W zamyśle polskiego dyplomaty kaplica ta miała być wyrazem więzi łączącej Polskę ze Stolicą Apostolską. Byłaby to druga po irlandzkiej kaplica narodowa w podziemiach Bazyliki Świętego Piotra. Prośba znalazła zrozumienie Piusa XII, gdyż w maju 1954 roku ambasador Pape wraz z arcybiskupem Gawliną zwiedzali kaplicę, która miała być oddana do dyspozycji Polski. Do historii kaplicy polskiej w Bazylice Świętego Piotra wrócimy jeszcze w jednym z kolejnych odcinków. Natomiast za tydzień będziemy mówić o sytuacji polskich biskupów po aresztowaniu kardynała Wyszyńskiego i związanych z tym obserwacjach Watykanu.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.